Witamy wszystkich na dzisiejszym zebraniu zboru w Chełmie, transmitowanym przez internet. I w dniu dzisiejszym chciałbym podzielić się z braterstwem wykładem pod tytułem Powstawanie od umarłych. A tak właściwie to będzie pierwsza część tego wykładu, bo w trakcie jego przygotowywania okazało się, że całego jednego wersetu nie uda mi się omówić w trakcie jednego wykładu. Dlatego też dzisiaj nie będzie nie tyle o powstawaniu od umarłych, co bardziej będzie dzisiaj o tym, co to znaczy być umarłym. Mamy na myśli oczywiście, co to znaczy być duchowo umarłym, bo co znaczy być umarłym w grobie, no to każdy wie i dużo na ten temat nie można powiedzieć, bo wtedy to nic nie ma. Werset, na który będziemy się zastanawiali, to są słowa apostoła Pawła zapisane w liście do Efezów w 5 rozdziale, a 14 wersecie. Efezów, 5 rozdział, 14 werset, który brzmi: Ocudź się, który śpisz, i powstań od umarłych, a oświeci cię Chrystus. Tak mamy w przekładzie Biblii Gdańskiej, w przekładzie Biblii Warszawskiej czytamy: Obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Ocudź się, który śpisz, i powstań od umarłych, a oświeci cię Chrystus. Mamy tutaj dwa napomnienia i jedną obietnicę. Bo pierwsze napomnienie jest: Ocudź się, który śpisz, i to nad nim będziemy się zastanawiali w trakcie dzisiejszego wykładu. Drugie napomnienie: powstań od umarłych. No i obietnica, której zastosowanie uzależnione jest od spełnienia tych dwóch pierwszych warunków, to jest: a oświeci się Chrystus. Bo Chrystus oświeci się dopiero wtedy, kiedy ocucisz się ze snu, czyli też obudzisz się z tego snu i powstaniesz od umarłych. Tak brzmi nasz werset, więc nas dzisiaj interesuje ta pierwsza część: ocuć się, który śpisz. Oczywiście nie mówimy tutaj o śnie literalnym, bo ze snu literalnego każdy się budzi wczesnym rankiem, średnim rankiem albo późnym rankiem, czy też nawet jeżeli po południu, ale każdy się budzi i nie trzeba nikogo szczególnie wzywać. Poza tym takie ocucenie się ze snu literalnego nie ma nic wspólnego z oświeceniem Chrystusa, przez Chrystusa, bowiem w takim przypadku to cały świat ludzkości byłby oświecany przez Chrystusa, co widzimy i po dzień dzisiejszy nie ma wcale miejsca. Więc tutaj mowa jest o duchowym śnie zilustrowanym przez naturalny sen. Naturalny sen jest dobrą ilustracją duchowego snu i Biblia mówi o śnie także w znaczeniu tego snu duchowego, chociaż trzeba przyznać, że dużo częściej, gdy Biblia mówi o śnie i nie ma na myśli tego snu literalnego, co jest oczywiste z kontekstu, w jakim używa tego słowa, to najczęściej Biblia, mówiąc o śnie, ma na myśli sen śmierci. To sen w tym znaczeniu użyty jest w Biblii ponad 200 razy w znaczeniu snu śmierci. Ale mówi też o duchowym śnie pod symbolem literalnego snu. Chociażby moglibyśmy zobaczyć do proroctwa Izajasza 56 rozdziału, a 10 wersetu, Izajasza 56:10, gdzie prorok, opisując fałszywych duchowych pasterzy, mówi tak: Wszyscy jego strażnicy są ślepi, wszyscy są nierozumni, wszyscy oni to nieme psy, które nie umieją szczekać, tylko ziewają, leżą, lubią spać. Tutaj ta końcówka, lubią spać, gdy mowa jest o tych duchowych pasterzach, to niekoniecznie wcale musi oznaczać sen literalny, chociaż być może tacy, niektórzy przynajmniej z tych takich duchowych pasterzy, są też śpiochami takimi literalnymi, czyli ludźmi, którzy lubują się w śnie tym naturalnym i śpią więcej czasu niż potrzeba, ale to jest opis tutaj mamy symboliczny, bo gdy prorok mówi, że strażnicy są ślepi, to nie ma na myśli, że tymi duchowymi pasterzami są osoby niewidome, pozbawione wzroku fizycznego, bo to nieprawda zupełnie. Mówi, że są niemymi psami, To wcale nie ma na myśli literalnych psów, tylko przyrównuje ich do psów, bo nie potrafią szczekać, nie potrafią wydawać ostrzeżeń, nie potrafią swojego ludu, który mają strzec, ostrzegać przed różnymi złymi rzeczami. Ziewają, leżą, czyli brak aktywności, lubią spać duchowo, spać, nie prowadzić, sami nie prowadzą życia duchowego, bo duchowo śpią, w związku z tym nie są w stanie także pobudzać, zachęcać, czy też kierować tą powierzoną im trzodą w prowadzeniu duchowego życia, tylko też usypiają, bo sami śpią. Ten sam prorok Izajasz w 29 rozdziale, a w wersecie 10 mówi, że Pan wylał na was ducha twardego snu i zamknął wasze oczy. No i oczywiste jest, że nie chodzi tutaj o sen literalny, bo tutaj także nie ma takich przypadków, że tutaj Pan wylał ducha twardego snu i ludzie zasnęli i spali 10 czy 20 dni, bo takich Bóg pogrążył takim snem. Takich przypadków nie ma. Ducha twardego snu i zamknął wasze oczy, czyli tutaj duchowe oczy wasze zamknął i wylał ducha twardego snu, także zasnęliście duchowo i staliście się nieświadomi duchowego znaczenia rzeczy, które dzieją się wokół was. Nie chodzi tutaj o sens literalny. Były okresy w wieku Ewangelii, gdzie nawet wierni, bo to duchowy sen jest oznaką najczęściej niewierności, albo jeżeli nawet nie niewierności, to takiego przygaśnięcia, zamarcia ducha poświęcenia, ducha chrześcijańskiego w danym człowieku, który prowadzi, jest zawsze znaką osłabienia. Nie przytrafia się mocnym, aktywnym, działającym chrześcijaninom, bowiem takowi, no, przez samo to, że są aktywni, pokazują, że nie śpią duchowo. Duchowy sen jest oznaką duchowego osłabienia i w takie stany nawet wierni, bo niewierni to praktycznie są cały czas w głębszym lub płytszym duchowym śnie, ale bywały okresy wieku Ewangelii, że nawet wiernym przytrafiały się okresy takiego przyśnięcia duchowego. No i możemy powiedzieć takie jednostkowo w życiu każdego chrześcijanina zdarzają się takie okresy, że czasami, przynajmniej pod niektórymi względami, mu się przyśnie i dochodzi do osłabienia tego duchowego życia, tak jak będziemy to badali w dalszej części wykładu. To, co jest charakterystyczne dla snu tego literalnego, ma piękne przełożenie na rzeczy związane z duchowym śniem i snem i pokazuje właśnie różne zachowania, a najczęściej ich brak, tych zachowań w przypadku śpiącego duchowym snem, więc to coś takiego się zdarza, dlatego to napomnienie proroka wciąż ma sens, wciąż jest aktualne. Ocuć się, który śpisz, to co apostoł nas tutaj napomina. A ten przykład, który chciałem podać o wiernych z wieku Ewangelii, to bardzo znany nam wszystkim przykład. Mateusza 25 rozdział, pierwsza część 25 rozdziału, sądzę, że nie jeden jak słyszy Mateusza 25 rozdział, ten początek od tam od 1 do 10, czy może nawet dalej, w razie ta pierwsza część opisuje nam przypowieść o mądrych i głupich pannach. I tam czytamy, że w pewnym momencie, jak oblubieniec długo nie nadchodził, to zasnęły wszystkie. I to nie tylko mądre, przedstawiające wiernych chrześcijan, znaczy to nie tylko głupie, tak to może powiedzieć, nie tylko głupie, przedstawiające tych częściowo niewiernych chrześcijan, ale także mądre panny posnęły, bo jak przychodzą różnego rodzaju rozczarowania w życiu chrześcijanina, przychodzą zawody, to nawet wierni potrafią zapaść trochę sen duchowy i Pan używa różnych sposobów, żeby z tego duchowego snu ich wyrwać, żeby mogli duchowo znowu ożyć i prowadzić aktywniejsze duchowe życie. Więc nawet wiernym się to przytrafia, bo wiemy, że mądre panny zostały obudzone i weszły na ucztę wraz z oblubieńcem. One nie zostały odrzucone przez oblubieńca za to, że nie czuwały przez cały czas i przegapiły ten moment nadejścia. Dopiero okrzyk musiał ich zbudzić, że oto oblubieniec już jest. Bo jak gdyby zażywszy na te wydarzenia, które nie będziemy omawiali, ten zawód, jaki przeżyli w związku z brakiem przyjścia naszego Pana w 1844 roku, jak bracia zrzeszeni w ruchu Millera się tego spodziewali, to można zrozumieć ich duchowe przyśnięcie, taki wielki zawód, jaki przeżyli, do tego doprowadził. apostoł Paweł z powodu zbliżania się Wielkiego Dnia Boga, Rzymian 13:11, napomina nas, że już przyszła godzina, abyśmy się ze snu ocucili. I tutaj mówi do chrześcijan, nawet mówi liczbie w pierwszej osobie liczby mnogiej, czyli obejmuje samego siebie w tym napomnieniu, już przyszła godzina, abyśmy się ze snu ocucili, bo zbliża się Wielki Dzień Pana, Dzień Tysiąclecia. Tutaj apostoł Paweł, pisząc te słowa w pierwszym wieku, mógł całkiem słusznie mówić, że zbliża się ten dzień, chociaż wówczas w pierwszym wieku ten dzień był jeszcze bardzo odległy, bo prawie 2000 lat odległy, ale nikt z tych, którzy słyszeli te słowa, nie czekał na ten dzień 1800 lat, bo w momencie ich śmierci nastąpiła utrata świadomości i później już tylko dla wiernych pierwsze zmartwychwstanie, więc ten dzień, czekanie na ten dzień było najdłużej trwało do ich śmierci, a słuszną rzeczą było zawsze chrześcijaninom przypominać o tym, że ten dzień się zbliża i czas obudzić się ze snu duchowego, bo było to korzystne dla duchowego rozwoju, bowiem to zachęcało, bowiem gdy chrześcijanie sobie uświadomi, że to przyjście Pana jest odległe, dalekie, no to pobudza go to do duchowego zaśnięcia, bo jak to jest jeszcze daleko, to staje się mniej realne, przestaje pobudzać umysł i serce danego chrześcijanina, dlatego apostołowie nawet w pierwszym wieku przypominali, że nadejście Dnia Pana jest bliskie, żeby każdy brał to pod uwagę i nie liczył, że to jeszcze takie długie lata, nie ma co się śpieszyć. Nie, z pracą pańską trzeba się śpieszyć, ze swojej realizacją swojego poświęcenia trzeba się śpieszyć, bo tego czasu nie ma. Ty nie masz 1800 czy 1900 lat do tego. Masz tylko czas swojego życia, kilkadziesiąt lat, co najwyżej, a może i krócej masz przed sobą. Do chwiejnych Koryntian apostoł Paweł pisał, dlatego 1 Koryntian 11:30. Dlatego jest wśród was wielu słabych i chorych, a niemało też zasnęło. To jest konkluzja apostoła Pawła po tym wywodzie na temat to, co ogólnie jest przedstawiane jako niewłaściwe obchodzenie pamiątki pańskiej. On mówi o nierozróżnianiu ciała pańskiego i mówi, że wynikiem tego jest to, że jest wielu słabych i chorych, a niemało też zasnęło. I tutaj apostoł Paweł wcale nie ma rzeczy literalnych. Nie ma na myśli słabych literalnie, czyli ci, którzy mają słabe ciała i nie są w stanie ciężarów literalnych dźwigać. Przez chorych wcale tutaj nie ma na myśli zwykłych chorych, którzy mają choroby cielesne, choroby takie, jakie wszyscy ludzie na świecie mają. A to, że zasnęło, to nie ma na myśli tutaj tych, którzy zasnęli snem śmierci, tylko tych, którzy duchowo zasnęli, bo z powodu braku właściwego zrozumienia, z powodu braku właściwego postępowania jesteście duchowo słabi, są choroby duchowe, a też wielu duchowo zasypia. Taki jest przekaz apostoła Pawła w 1 Koryntów 11:30. Gdybyśmy poszli dalej, to w 1 Tesaloniczan, 5 rozdziale, a wersety 6-7, to apostoł tam napominał. Nie śpijmy więc jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. I tutaj słowa apostoła Pawła, 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, wersety 6 i 7. Nie śpijmy więc jak inni. Oczywiste jest, że apostoł Paweł nie ma na myśli snu literalnego. Bo przecież wszyscy muszą spać, i chrześcijanie, i niechrześcijanie, bowiem tak człowiek został przez Boga ukształtowany, zbudowany, że potrzebuje czasu odpoczynku, czasu snu, więc to napomnienie apostoła Pawła nie można zrozumieć, że inni ludzie mogą spać, a chrześcijanie poświęceni Bogu to w ogóle nie mają spać, tylko mają być aktywni, bo tak to bardzo szybko doszło do ich wycieńczenia i do zgonu fizycznego, i jaki pożytek byłby z tego. Nie może tutaj też w żadnym wypadku apostoł Paweł mieć na myśli snu śmierci, bo też to było absurdalne wezwanie. Nie śpijmy więc jak inni, czyli nie umierajmy tak jak inni umierają, bo wiemy, że chrześcijanie tak samo umierają jak i wszyscy inni, bo wszyscy są pod wyrokiem śmierci i dochodzi do tego zgonu naturalnego, ale zresztą tu widać po dalszej części, ale czuwajmy i bądźmy trzeźmi. Nie śpijmy więc jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Ci bowiem, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają, pisze apostoł. Którzy śpią, ma na myśli duchowy sen, to w nocy. Noc jest symbolem ciemności, noc jest symbolem grzechu. Ci, którzy śpią, czyli duchowo śpią, to śpią w grzechu, bo właśnie grzech jest jedną z rzeczy, która wprowadza człowieka w duchowy sen, bowiem zabija duchowe życie. Jeżeli grzeszymy, to zaczynamy duchowo chorować, duchowo można umrzeć, a najpierw się zasypia. Ten sen jak się pogłębia i ktoś nie zostanie z niego zbudzony, no to wtedy dochodzi wręcz do duchowej śmierci. Więc ci, którzy śpią, to w grzechu śpią, a ci, którzy się upijają, tak, upijanie się, to oczywiście apostoł Paweł też nie miał tutaj na myśli upijania się literalnego, tak, użył tego upijania naturalnego jako symbolu upijania się błędem. Wino, bo wtedy jak ludzie się upijali, to upijali się winem. Znamy to z opisów biblijnych, że dochodziło do upojenia winem, czy też w przypadku Lota, czy też już w czasach naszego Pana, czyli tych czasach, w których apostoł pisał, tak jak komuś zarzucali tutaj uczniom pańskim w dzień Pięćdziesiątnicy, to nie mówili, że upili się wódką, tylko mówili młodym winem się upili, bo taki trunek ludzi spożywali winem. Wino jest symbolem doktryn, nauk biblijnych. Tak, doktryny, jak mówimy, są rzeczą głowy, a powiedzenie polskie mówi, że wino idzie do głowy, jest dobrym symbolem właśnie tego, co idzie do głowy, nauk, bo tak jak wino to literalne idzie do głowy i sprawia, że w tej głowie, no, ponieważ to wino upija takie, to się robi niedobrze i człowiek zaczyna głupie rzeczy mówić i głupie rzeczy robić, jak jest upity literalnym alkoholem, wszyscy to wiemy, że tak to działa. Tak samo człowiek, chrześcijanin, upity błędem, i to jeszcze, gdy się jest w grzechu, bo te rzeczy idą częstokroć w parze ze sobą, to też wierzy w głupie rzeczy, nierozsądne i odpowiednio głupio nie do tego postępuje, bo jest upity. Więc powyższe wersety, które tutaj zacytowałem, to mają dowodzić tego, że Biblia używa symbolu snu na tego snu literalnego na oznaczenie snu duchowego. I z doświadczenia własnego oraz z obserwacji innych, to również wiemy, że coś takiego jak sen duchowy istnieje. I właśnie o takim śnie mówi nasz główny werset z Efezów, mówiący, że obudź się, który śpisz. Bo apostoł w tym wersecie właśnie nie zwraca się do tych pogrążonych snem literalnym, ani do tych, którzy śpią snem śmierci, zwraca się do śpiących duchowo braci. Bo inaczej, jakby to był sen literalny, to bezsensownie byłoby wzywać obudź się, który śpisz, bo on i tak się obudzi ze snu literalnego. A jakby miał na myśli sen śmierci, to też jest bezsensowne wzywać, żeby się z niego obudzili, bo i tak się nie obudzą, dopóki nie przyjdzie czas zmartwychwstania, kiedy nasz Pan nie wezwie śpiących snem śmierci w grobie, żeby powstali. No to byłoby bezsensowne ze strony apostoła Pawła z takim apelem się zwracać. Apostoł zwraca się do śpiących duchowo, do tych braci, którzy nie są duchowo przebudzeni, ale duchowo śpią, posypiają, czy też drzemią. To oni są właśnie wzywani do tego, by powstać ze stanu duchowego snu, charakteryzującego się niemocą pokazaną przez niemoc naturalnego snu. U śpiącego snem literalnym przestaje działać 5 naturalnych zmysłów, co bardzo ładnie pokazuje, jak u śpiącego duchowo przestaje działać 5 odpowiadających im zmysłów duchowych. Pierwszym zmysłem, o którym można wspomnieć, chyba takim bardzo ważnym dla człowieka, bo chyba większość bodźców dociera do nas przez ten zmysł, jest zmysł wzroku, jest nasz wzrok. Śpiący literalnie nie widzą niczego, co się wokół nich dzieje, bo ich wzrok jest wyłączony. I tak samo śpiący duchowo w czasie swego duchowego snu nie widzą coraz dogłębniej boskiej prawdy, nie dostrzegają jej postępu, nie przybywa im zrozumienia, zatrzymali się na pewnym etapie i raczej zaczynają tracić swoje zrozumienie niż je powiększać. Zgodnie z zasadą z Łukasza 19:26, gdzie nasz Pan powiedział, że kto ma, to mu jeszcze zostanie dodane. A kto nie ma, to nawet to, co ma, zostanie mu zabrane. Kto nie śpi duchowo, tylko jest aktywny duchowo, to będzie widział coraz więcej duchowej, boskiej prawdy. Kto śpi, to nie będzie widział jej więcej, a nawet będzie tracił to, co wcześniej widział, bo to przestanie, zacznie to z jego umysłu być jakby wyciekać, moglibyśmy powiedzieć, i będzie coraz mniej rozumiał i coraz mniej pamiętał z tych rzeczy, które nawet kiedyś rozumiał i miał w swoim umyśle, bo zaczyna to tracić, zgodnie właśnie z tą zasadą. Ci bracia, którzy są całkowicie przebudzeni, to widzą boską prawdę, bowiem ich moc postrzegania jest aktywna, ich serca są w dobrym stanie, a duchowe oczy są otwarte. Duchowa katarakta nie przysłania ich symbolicznego wzroku. Mają widzące oczy, które Pan otwiera im coraz szerzej, aby mogli dostrzec wysokość i głębokość i szerokość i długość boskiej prawdy. Ci, którzy śpią duchowo, to mają oczy postrzegania zamknięte lub też mają na oczach duchowe katarakty. Tak, katarakta jest czymś, co się pojawia na oku i przez to stanowi przesłonę dla oka, która uniemożliwia wyraźne, klarowne widzenie. I taką duchową kataraktą jest coś, co właśnie pojawia się w duchowym życiu i uniemożliwia tutaj dokładne dostrzeganie, patrzenie na boską prawdę. No, tą duchową kataraktą może być pycha, brak cichości, brak apetytu na prawdę, brak całkowitej uczciwości, dobroci, czci dla Boga i poświęcenia. To, czego takie osoby potrzebują, to i co uleczy ich katarakty, to uzdrawiający balsam. Balsam pokory, cichości, pragnienia prawdy i sprawiedliwości, balsam uczciwości, dobrotliwości, czci i świątobliwości, które są w stanie z takiej duchowej katarakty uleczyć. Takie osoby mogą potrzebować przebudzenia gwałtownego lub delikatnego, w zależności od głębokości snu, w jaki zapadły. W ich życiu musi dojść do wstrząsu, do tąpnięcia, czy też używając jeszcze innego symbolu, moglibyśmy powiedzieć, do wzburzenia gniazda, jakie sobie uwili i słodko w nim duchowo zasnęli, po to, by mogli się obudzić i znowu zacząć duchowo latać. Wspaniały mąż Boży, którym był Charles Spurgeon, w jednym ze swoich kazań powiedział: jeśli słowo nie wystarczy, pójdzie za nim cios. Jeśli słowo nie wystarczy, pójdzie za nim cios. Jeśli takowi duchowo śpiący nie zostali przez Pana zupełnie odrzuceni i pozostawieni swojemu losowi, to taki cios na nich spadnie. Bóg im taki szok czy też wstrząs zafunduje, by wyrwać ich z duchowego letargu, z tej duchowej zapaści, w jakiej zapadli. Tak mówi nam, że tak będzie, mówi nam apostoł Paweł w liście do Żydów w 12 rozdziale, w wersetach od 5 do 7, gdzie czytamy takie słowa, Żydów 12, 5, 7. Synu mój, nie lekceważ karania Pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. To, co tutaj mamy oddane jako karania, można by również oddać dyscyplinowania, że synu mój, nie lekceważ dyscyplinowania Pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał, czy też nie dyscyplinował, nie uczył dyscypliny? Kolejnym zmysłem, który nie działa u śpiącego snem literalnym, jest słuch. Gdy ktoś śpi literalnie, także niczego nie słyszy. Prawdą jest to, że jakiś głośny hałas w otoczeniu może go wybudzić z tego snu, ale dopóki śpi, to nie słyszy, bo jego naturalne uszy są symbolicznie zatkane tą symboliczną watą snu. Ilustruje to inną fazę duchowego snu. Ci, którzy śpią duchowo, nie posiadają uszu wiary, tych czułych, przyjmujących rzeczy wiary. Nie mają tego, co nasz Pan nazywa uszami ku słuchaniu. Znamy to wyrażenie, w Nowym Testamencie się pojawia i w Ewangeliach, i w Objawieniu się pojawia, gdy pisane są listy do siedmiu kościołów. Kto ma uszy, niechaj słucha. Oczywiście chodzi o te uszy duchowe, bo tych fizycznych to bardzo niewielu ludzi nie ma i to nie do nich jest wezwanie rozkazane. Uszy ko słuchaniu, czyli to jest takie uszy wiary, które potrafią zrozumieć, usłyszeć rzeczy duchowe, czyli nie tylko odebrać dźwięki, ale zareagować na nie. Bo ci, którzy nie mają uszu ku słuchaniu, to choć odbierają literalne słowa, no bo mają uszy fizyczne, to ich znaczenie nie dociera do ich serca. Nie reagują na nie w swoim sercu. Takowi na próżno mogą przyglądać się boskim dziełom i nie zrozumieją ich, bo Pan pozwala zrozumieć swoje drogie jedynie tym, którzy wierzą, to tylko dzięki wierze można je ujrzeć. Tak więc dla tych, którzy duchowo śpią, z powodu niedziałania ich duchowego słuchu, to dla takich sprawy wiary nie przemawiają słyszalnymi tonami. Nie mogą ich zrozumieć. Nasz Pan o takich mówił w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale, w wersetach od 13 do 15, gdzie możemy przeczytać takie słowa. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, bo patrzą, a nie widzą, bo duchowy wzrok nie działa. I słuchają, a nie słyszą, ani nie rozumieją. Duchowy słuch też nie działa. I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które mówi: słuchając będziecie słyszeć, ale nie zrozumiecie. I patrząc będziecie widzieć, ale nie zobaczycie. Utyło bowiem serce tego ludu, stępiały ich uszy i zamknęli swoje oczy, żeby przypadkiem oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, a sercem nie zrozumieli i nie nawrócili się, i żebym ich nie uzdrowił. Taki jest ich stan, bowiem zapadli w duchowy sen. I to nawet słowa naszego Pana same wyjaśniają, co znaczy to słyszeć. Nie słyszą, ani nie rozumieją. Słyszeć to jest nie tylko odbierać fizyczne dźwięki, to jest jedno znaczenie ze słyszeć. Drugie będzie słyszeć i rozumieć, a jeszcze jest trzecie, najbardziej wartościowe. Słyszeć znaczy zastosować się, bo to tak powinno działać. Jeżeli człowiek rozsądny słyszy coś właściwego, to jest w stanie zrozumieć i później, a jeżeli jest zrozumiał i widzi, że to jest właściwe, no to stosuje to w swoim życiu. Takie osoby znajdują się w pożałowania godnym stanie przez to, iż nie są w stanie pojąć spraw bożych, które zachwycają tych, którzy je rozumieją. Ci, którzy je rozumieją, odczuwają z tego powodu zadowolenie. A ci, którzy słuchając ich, mają uszy zatkane symboliczną watą, tak jak mamy tą symboliczną watę w śnie literalnym, czyli coś, co sprawia, no takie poetyckie nazwanie, czyli ta niemożność słyszenia dźwięków podczas snu, to ta w odniesieniu duchowym, tą symboliczną watą, no, czyli tym, co uniemożliwia usłyszenie rzeczy duchowych, rzeczy boskich, no, są znane nam rzeczy. Grzech, błąd, samolubstwo i światowość. To one symboli sprawiają, że nie jesteśmy w stanie, jeżeli nas opanują, to sprawiają, że jesteśmy głusi na sprawy Boże, że nie docierają do nich, nie słyszymy ich, odbieramy dźwięki, ale nie jesteśmy w stanie ogarnąć, nie wpływa to na nasze serce, nie wywołuje reakcji, bo brak jest duchowego tutaj słuchu. Kolejnym, trzecim zmysłem, który nie działa u osoby śpiącej snem literalnym, jest smak. Osoba pogrążona w duchowym śnie posiada język, który nie odczuwa smaku w odniesieniu do spraw duchowych, tak jak pogrążona literalnym snem nie odczuwa smaku literalnego. Duchowy smak jest mocą pozwalającą docenić, rozsmakować się, moglibyśmy powiedzieć, docenić to, czy rozsmakować się w dobrze znajdującym się w Bogu, w Chrystusie, w prawdzie, w jej duchu i w tych, którzy je posiadają. Prawda odnosząca się do Boga, do Chrystusa, do okupu, powołania wieku Ewangelii, restytucji, przyszłej chwały, klas zbawionych jest niezwykle słodka w odczuciu duchowego smaku. Słodsza nad miód i nad plaster miodowy, mówi nam Psalm 19:11 o tym. Ponieważ podniebienia tych, którzy posiadają duchowy smak, są do niej przystosowane, dlatego jest ona dla nich słodka, jest czymś bardzo przyjemnym, czymś, czym się delektują. Takowi raz skosztowawszy, wciąż odczuwają, że Pan jest łaskawy, a Jego prawda i Jego duch są rozkoszne i drogocenne. Możemy sobie odczytać kilka wersetów mówiących na ten temat. Psalm 34:9 chociażby. Psalm 34:9 brzmi, znaczy 8, bo to czasami jest to przestawienie, zależnie z jakiego przykładu się korzysta. Ja mam akurat współcześnioną Biblię Gdańską, to u mnie będzie 8, w niektórych innych to będzie werset 9. Skosztujcie i zobaczycie, jak dobry jest Pan, błogosławiony człowiek, który mu ufa. Skosztujcie. Potrzebny jest zmysł duchowego smaku, żeby skosztować, bo nie mówimy tu o literalnych rzeczach, ale o rzeczach duchowych. Skosztujcie, jak dobry jest Pan. Jeżeli duchowo nie śpimy, to jesteśmy w stanie skosztować. Będąc w psalmach, możemy zobaczyć do psalmu 119, wersetu 103. Psalm 119, werset 103. Mówi tak. O jakże słodkie są Twoje słowa dla mego podniebienia. Są słodsze niż miód dla moich ust. No, jeżeli mamy duchowy smak, to tak, jest. Jeżeli go nie mamy, to tej słodyczy słów pańskich, słów zapisanych w Biblii, nie odczuwamy. Pieśni 2:3, kolejny werset. Mamy pieśni 2:3, mówi nam: jak jabłoń między leśnymi drzewami, tak mój miły między młodzieńcami. Z wielkim pragnieniem usiadłam w jego cieniu, a jego owoc jest słodki memu podniebieniu. No, wciąż o słodyczy Pana i jego słowa jest tutaj mowa. I możemy jeszcze zobaczyć do Nowego Testamentu. To te bardzo znane wersety z Żydów 6:4-5. Też wielokrotnie się pojawiały w naszym zborze podczas badań i wykładów. Ale czytamy tam w Żydów 6:4-5, tak. Niemożliwe jest bowiem, żeby ty, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebieskiego, tutaj chodzi o zakosztowali, poczuli smak tego daru niebieskiego, odczuli go, stali się uczestnikami Ducha Świętego i kolejny element, zakosztowali też dobrego Słowa Bożego i mocy przyszłego wieku. Mowa jest tutaj właśnie o duchowym smaku, a na dodatek te wersety mówią o tych, którzy ten duchowy smak stracili. Raz zakosztowali, a później, gdy już przestają to czuć, no to w wieku Ewangelii od nas spłodzonych z ducha to opłakany stan tutaj jest, ale naszym celem nie jest wyjaśnienie tego wersetu. 1 Piotra, 2 rozdział, werset 3 mówi tak. Jeśli tylko zakosztowaliście, że Pan jest dobry. Czyli ci, którzy mają duchowy smak aktywny, a nie uśpiony, to czują, poczuli smak dobroci Boga. Dobroci, jaka jest wyrażona wszystkim tym, co Bóg czyni. Tacy odczuwają i w swoim sercu czują, a nie tylko posiadają teoretyczną wiedzę, że Bóg jest miłością. Tutaj to także, że Bóg jest sprawiedliwością i mocą i mądrością także, ale to szczególnie odczuwają to, że Pan jest dobry, czyli to szczególnie Jego tą miłość są w stanie docenić. Ci, którzy śpią duchowo, nie odczuwają tego duchowego smaku, nie doceniają słodkości Pana i Jego słowa. Dla nich to te rzeczy boskie, Pan i Jego słowo, są pozbawione smaku i powodują niestrawność symbolicznego żołądka u nich, że nie są tego w stanie przetrawić, nawet źle się czują z tym, bo im to się nie zgadza, bo im to nie pasuje, czy cokolwiek innego. To, co kiedyś entuzjastycznie przyjmowali, to teraz odrzucają. Zaczynają wyszukiwać błędy w Biblii lub w prawdzie Bożej. I wszystko z nimi związane staje się w ich odczuciu mdłe, nie robi na nich wrażenia, nie pobudza serca i umysłu do działania, nie czyni aktywnymi. Ktoś taki nie może liczyć na błogosławieństwo od Pana, bowiem błogosławiony psalm mówi, że błogosławiony jest mąż, który boi się Pana, czyli odczuwa cześć dla Pana i rozmiłował się w Jego przykazania, czyli ten, który rozkoszuje się Panem, Jego przykazaniami, to taki jest błogosławiony. Ktoś pozbawiony duchowego tutaj smaku nie może się, nie jest rozmiłowany w Jego przykazania, bo on nie odczuwa tego smaku, gdyż śpi. Kolejnym, czwartym zmysłem, który nie działa u śpiącego snem literalnym, jest węch. Śpiący chrześcijanin, tak jak i tak samo duchowy węch, teraz mówimy w duchowym śnie. Śpiący chrześcijanie nie są też zdolni do posługiwania się zmysłem duchowego powonienia. Podobnie jak śpiący literalnie nie czują zapachu. Bowiem bez względu na to, czy są to przyjemne zapachy, czy odrażające jakieś, to osoba śpiąca snem literalnym nie jest ich świadoma. Podobnie śpiący duchowo nieświadomy jest słodkiej woni rozchodzącej się z charakterów Boga, Chrystusa i braci, którzy pełni są Ducha Bożego. Ich charaktery nie są dla nich wonnym kadzidłem, takim jakim są dla rozbudzonego, czyli nieśpiącego, w pełni przebudzonego dziecka Bożego. Jakież zadowolenie odczuwa w pełni ożywiony, czyli nieśpiący chrześcijanin, gdy oddaje się rozważaniom nad wyższymi i niższymi, pierwszorzędnymi, drugorzędnymi i trzeciorzędnymi łaskami Boga, Chrystusa i świętych. Ale osoby pogrążone w duchowym śnie to zapominają, pomijają i nie doceniają ich, bowiem śpiąc nie są w stanie odczuwać ich przyjemnej woni, jaką wydają, bo tego nie czują, bo ich węch duchowy nie działa. No i piątym tutaj zmysłem, który nie działa u śpiących snem literalnym i tak samo w duchowym odniesieniu u tych, którzy śpią duchowo, jest dotyk. Duchowy zmysł dotyku jest także uśpiony w przypadku śpiących chrześcijan. Stają się oni nieczuli na dotykające ich sprawy łaski, miłosierdzia i prawdy. To, co przemawia do całkowicie rozbudzonych chrześcijan, nie ma dostępu do tych, którzy śpią, podobnie jak fizyczne dotknięcie nie jest odczuwalne tak długo, jak znajdujemy się w stanie głębokiego, literalnego uśpienia. Osoby śpiące pozostają nieczułe na bolączki, problemy i doświadczenia odczuwane przez poświęconych, tak jak gdyby były dotknięte duchowym paraliżem. A wzdychanie bolejącego stworzenia także ich nie dotyka, czyli nie budzi żadnego odzewu w ich nieczułych sercach. Umysłowe, artystyczne, moralne i religijne braki, upadki, błędy i słabości innych nie docierają do nich. Można powiedzieć, że tacy ludzie są nieczuli jak kamienie. I to jest ten piąty zmysł niedziałający u śpiących duchowo, więc podsumowując, można powiedzieć, że śpiący duchowo nie posługują się pięcioma duchowymi zmysłami, co odpowiada brakowi aktywności pięciu fizycznych zmysłów u literalnie śpiących. U literalnie śpiących odpowiada się właśnie zanikiem aktywności tych zmysłów i tak samo w przypadku śpiących duchowo nas dochodzi do zaniku aktywności tych pięciu duchowych zmysłów. A brak działania pięciu zmysłów to nie jedyne podobieństwo, jakie śpiący snem literalnym wykazuje do tego, który śpi snem duchowym. Tutaj można znaleźć jeszcze kilka innych podobieństw. Kolejne sobie weźmiemy pod rozwagę, na przykład ręce. Podobnie jak ręce literalnego śpiącego są bezsilne i nieczynne, a tym samym nie służą ani Bogu, ani temu, do kogo należą, ani jego bliźniemu, ani też nie posługują się naturalną siłą, tak samo dzieje się z symbolicznymi rękoma śpiącego duchowo. W symbolach Biblii co oznacza ręka? Ręka jest przedstawiana jako wyraz mocy, symbol mocy oraz służby, czy też mocy i służby wykonywane przy pomocy rąk. Bo to, co czynimy, służymy, no to głównie występuje, robi się rękami. Tu jest, można by cytować bardzo wiele wersetów, ja tu mam sam kilkanaście wyliczonych, no ale nie jesteśmy w stanie ich wszystkich zacytować. Znamy te wersety mówiące na przykład, że prawica Pana, czyli prawica to jest jego ręka, jest podniesiona, czyli tutaj oznacza to, że jego moc jest podniesiona, jest gotowa do działania, jest aktywna tutaj, bo żeby podnieść swoją dłoń, no to śpiący nie podnosi swojej dłoni, bo one są nieruchome u człowieka śpiącego takim naturalnym, zdrowym snem, jest brak ruchu rąk, więc podniesienie prawicy Pana oznacza, że jego moc jest aktywna i że działa. Mamy też, tu jest wiele wersetów na ten temat, ale weźmy chociaż dwa sobie przeczytajmy. Ciekawy jest werset z przypowieści 1.24, mówiący tutaj o mądrości. Przypowieści 1.24, to jest ciekawy, więc go sobie przeczytamy. Przypowieści, okej, 1.24, brzmi tak. Ponieważ wołałam, a odmawialiście, wyciągałam rękę, a nikt nie zważał. Czy też rękę, czy też ręce, chyba w innych przykładach jest, wyciągałam ręce, a nikt nie zważał. Co oznacza wyciąganie rąk? To oznacza gotowość do wykonywania służby, niesienia pomocy. Wyciągałam ręce, ofiarując miłosierdzie i łaskę, ale nikt na to nie zważał, na to wyciągnięcie rąk. I tutaj to mogliśmy sobie zacytować ten werset. I może weźmy sobie jeszcze werset z 1 Piotra 5,6 z Nowego Testamentu, żebyśmy jakiś mogli werset zacytować. 1 Piotra 5,6 mówi: uniżcie się więc pod potężną ręką Boga, aby was wywyższył w odpowiednim czasie. A tutaj ręka w symbolu mocy Bożej jest użyta. To jeszcze zobaczmy. Galatów 3,19. Galatów 3,19 mówi nam tak. Po co więc prawo? Zostało to dane z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomku, któremu złożono obietnice, ustanowione przez aniołów ręką pośrednika. I tu jest mowa o tym właśnie pośredniku, że jego ręką, to ten werset bardziej nam zwraca uwagę na służbę. Poprzez posługę, poprzez służbę pośrednika zostało to dokonane, bo ręce no, oznaczają właśnie służbę. Bo wtedy tymi rękami w naszej służbie może wyrażać się moc, czyli zdolność do zrobienia pewnych rzeczy rękami, którą posiadamy. Dlatego też bezsilność w przypadku służby literalnie śpiącego ilustruje duchową niemoc i brak aktywności w służbie duchowo śpiącego. Po prostu nie czyni on nic dobrego i jest nieprzydatny do jakiegokolwiek dobrego dzieła. Apelowanie o gorliwość w pracy pańskiej nie przynosi żadnych skutków. Człowiek taki po prostu nie przejawia duchowej mocy, nie spełnia duchowej służby. Kolejnym podobieństwem, jakie widzimy między literalnym snem a duchowym snem, to będzie w przypadku nóg. Nogi śpiącego duchowo nie kroczą drogami sprawiedliwości i świątobliwości, bowiem w symbolice biblijnej nasze nogi przedstawiają postępowanie. No bo nogami się kroczy, tak samo jak się kroczy drogą sprawiedliwości czy drogą świętobliwości, więc nogi rzeczywiście są dobrym symbolem postępowania i w takim znaczeniu są używane. Jest to też można by wiele wersetów cytować, które pokazują, że właśnie nogi są używane jako symbol postępowania. Zobaczmy do Psalmu 56:14. Psalm 56. Psalm 56:14. A tutaj u mnie to jest 13 w Współczesnionej Biblii Gdańskiej. Ocaliłeś bowiem moją duszę od śmierci, a moje nogi od upadku, abym chodził przed Bogiem w światłości żyjących. Nogi od upadku, moje postępowanie. Uchroniłeś moje nogi od upadku, znaczy nie pozwoliłeś na to, by w moim postępowaniu przydarzył się upadek, abym mógł chodzić przed Bogiem w światłości żyjących, abym mógł chodzić, postępować przed Bogiem tak, jak należy, w światłości. Czyli według zasad prawdy i sprawiedliwości. To, iż literalnie śpiący nie chodzi, pokazuje, że duchowo śpiący nie kroczy wąską drogą chrześcijańskiego umartwiania się pod względem samego siebie i świata, że nie kroczy drogą czuwania i modlitwy, drogą kierowania uczuć na sprawy duchowe, drogą rozwijania łask, cierpliwego znoszenia prób i karań oraz ponoszenia cierpień na rzecz prawdy, sprawiedliwości i świętości, a wszystko to w celu wypracowania charakteru podobnego do Chrystusowego. Rozwinięcie siły duchowej, która byłaby dostateczna do podjęcia powyższych przedsięwzięć, jest zbyt wielkim wysiłkiem dla jego bezczynnych duchowych mięśni. W literalnym śnie występuje też nieprawidłowe chodzenie zwane lunatyzmem. Lunatyzmem, czy też lunatykowaniem, lunatyzm. Tak wiemy wszystko, co to jest takiego, że ktoś śpi, a chodzi w tym śnie i jest zupełnie nieświadomy tego, że chodzi. Jest to bardzo niebezpieczna rzecz, bo może skończyć się katastrofą. Ktoś taki może wejść pod samochód na ulicy, bo nie jest świadomy swojego otoczenia w ogóle. Może spaść z wysokości, bo nie wie, że kończy mu się grunt pod nogami i pod nim jest przepaść. I istnieje także duchowe chodzenie we śnie, które przejawia się pod postacią różnych form grzechu, błędu, samolubstwa i światowości. Ktoś śpi duchowo, czyli jest tej brak duchowej aktywności właściwej, ale pojawia się niewłaściwa duchowa aktywność, tak samo jak w przypadku lunatykowania. Pojawia się aktywność, bo ten ktoś nie jest nieruchomy, on chodzi, on nawet jego ręce też się ruszają, czyli że on coś robi, ale to nie są właściwe rzeczy, robi rzeczy, których nie powinien. Oddaje się tutaj właśnie tym złym rzeczom, grzechowi, błędowi, samolubstwu i światowości, a jest zupełnie tego nieświadomy, że jego aktywność przejawia się w złych rzeczach, co oczywiście jest bardzo niebezpieczne, tak samo jak to literalne lunatykowanie może doprowadzić kogoś do śmierci, fatalnych skutków. Tak samo tutaj takie duchowe lunatykowanie, złe postępowanie w tych złych czterech aspektach może doprowadzić do duchowej śmierci, do utraty Ducha Świętego. I kolejnym, ostatnim już elementem, o którym wspomniemy dzisiaj, to będą sny. W śnie literalnym pojawiają się sny, to wszyscy o tym wiemy. Przyjemne lub nieprzyjemne, ale czy są przyjemne, czy nieprzyjemne, to one zawsze są tylko złudzeniem. Bo ta rzeczywistość, jaką możemy tam widzieć, ona nie istnieje. I tak samo podczas duchowego uśpienia pojawiają się symboliczne sny. Są to m.in. przeróżne iluzje odnoszące się do własnej osoby śpiącego, do braci oraz świata. Niektóre z nich mogą być przyjemne, inne nieprzyjemne, ale wszystkie to są mydlane bańki, które pękają w zderzeniu z rzeczywistością. W drugim do Tesaloniczan 2:11-12 moglibyśmy przeczytać, już nie będę cytował tego wersetu, ale tam jest mowa o tych, którzy... na których Bóg zsyła, jak to mówi Biblia Gdańska, staje się skutek błędu, tak jak mówi Biblia Warszawska, wielkie złudzenia, czy takie, jak inne przykłady mówią, silne działanie złudzenia dla tych, którzy właśnie nie umiłowali prawdy, nie przyjęli jej z miłości, którym jest brak ducha prawdy, czy tych, którzy śpią duchowym snem, to jest właśnie duchowy sen, to jest takie życie takimi złudzeniami, błędnymi przekonaniami, które ktoś może mieć wykształtowane. I wtedy jest to niebezpieczne dla niego, bo będzie rozczarowanie, jak się tak samo jak we śnie może coś przyjemnego nas spotykać i wydawać się, że nie wiadomo, kim jesteśmy, czy też nie wiadomo, co mamy w tym śnie, a się przebudzimy i okazuje się, że jesteśmy tym, kim byliśmy i nie mamy tego, co nam się we śnie śniło, że na przykład mogliśmy mieć, więc tutaj pojawiają się też i różnego rodzaju koszmary duchowe. Do takich snów należałoby też wliczyć różnego rodzaju spekulacje, którym się mogą niektórzy bracia oddawać. To też jest przejaw duchowego snu, bo oni tam tworzą coś, czego rzeczywiście nie ma, a co jest takim duchowym snem, czy też bezbożne ambicje, by być kimś, pociągnąć ze sobą uczniów. To też jest przejaw takich duchowych snów, które pojawiają się u kogoś, kto duchowo śpi. Innym przejawem takiego duchowych snów jest orędownictwo na rzecz błędu, czyli propagowanie, głoszenie błędu. I ktoś taki, kto duchowo śpi, wykazuje spore podobieństwo do umarłego. Bo tak jak u człowieka śpiącego brak jest ruchów, mówię tak, gdy śpi zdrowym snem, bo jak tam lunatykuje, czy też ma inne zaburzenia snu, podczas których pojawia się aktywność kończyn górnych czy dolnych, czy jeszcze jakiekolwiek inne ruchy, bo jemu się wydaje, czy też śni, czy w jakimś złudzeniu istnieje. Wszystko to może prowadzić do utraty duchowego życia, dlatego też warto zwrócić uwagę na to napomnienie apostoła: obudź się, ty, który śpisz, i powstanie od umarłych, a ożywi cię Chrystus. Nie ożywi, tylko tutaj oświeci cię Chrystus, mówi nasz werset o tych dwóch pozostałych elementach. Jeżeli Pan pozwoli, to postaram się w następnym wykładzie powiedzieć. Dzisiaj zastanawialiśmy się nad tym elementem duchowego snu. Właśnie dobrze jest samego siebie zbadać, by upewnić się, czy ktoś nie śpi duchowo. Bo tak samo jak w śnie są różne rodzaje snu, może on być bardzo łagodny, bardzo niewielki, może być to głęboki sen. Tak powiedziałbym, że w przypadku snu duchowego ta gama różnego rodzaju snów jest jeszcze większa niż w przypadku tego snu literalnego i zdarza nam się przysnąć, bo to jeżeli pojawia się duchowy sen, to on nie musi być od razu we wszystkim. Wiadomo, literalny sen wyłącza od całkowicie, jeżeli zaśniemy, te wszystkie zmysły. W przypadku duchowego przysypiania to może być tylko częściowe przymknięcie tego, a ten jeszcze działa, a tamten już osłab, ale bo to mogą być różne fazy, różny poziom natężenia tego duchowego snu, ale być całkowicie wolnym od jakiegokolwiek elementu duchowego snu nie jest wcale rzeczą prostą, bo łatwo jest popaść w jakąś jego formę taką czy inną. Dlatego warto się nad tym zastanowić i nie wydawać sobie zbyt szybko dobrego świadectwa, że nie, no to ja to na pewno duchowo nie śpię, żeby łatwo nie dochodzić do takiego wniosku, bo naprawdę jest łatwo duchowo zasnąć, przysnąć pod tym czy innym względem, a taki sen może się rozszerzać później i przechodzić na coraz to kolejne aspekty duchowego życia. Dlatego warto się zbadać, czy nie śpimy duchowo, czy nasze duchowe oczy są w stanie postrzegać, czy nasze duchowe uszy rozumieją zasady wiary, szczególnie dotyczące prawdy, czy duchowy smak odczuwa, czy docierają do nas duchowe zapachy, czy zmysł duchowego dotyku, czyli duchowej wrażliwości jest czuły, czy nasze duchowe ręce nie próżnują, czy nasze duchowe stopy chodzą drogami sprawiedliwości i świętobliwości, czy duchowy sen nie jest wypełniony zwodniczymi snami, przyjemnymi lub koszmarnymi, i czy podlegające naszej woli duchowe mięśnie nie poruszają się same z siebie, tak jak to w przypadku lunatykowania jest, że mięśnie poruszają się same z siebie bez kontroli umysłu, który naturalnie wysyła sygnały i kontroluje ruch naszych mięśni. Więc do nas wszystkich zwraca się właśnie to wezwanie: ocuć się, który śpisz, czy też obudź się, który śpisz. Dzisiejszy wykład ukazywał nam, w jaki sposób ten duchowy sen może wyglądać, no i wskazywał na potrzebę obudzenia się z niego, bowiem trwanie w duchowym snie grozi tutaj zapadnięciem w sen śmierci, z którego się nie można według własnej woli przybudzić i żaden wstrząs czy szok nie może wybudzić. Trzeba czekać na moment ogólnego, powszechnego powstawania z grobu, kiedy Bóg wtedy przez naszego Pana przebudzi wszystkich z ludzkości ze stanu śmierci. Bo tutaj mi się przypomina jeszcze jedna taka równoległość, podobieństwo. Jak ktoś jest chory, jak pamiętam z jakichś filmów, zwłaszcza jak tam są, pojawiają się ranni ludzie, to ci, którzy się nimi opiekują, to zabiegają bardzo o to, żeby pozostali oni przytomni, by nie tracili przytomności, bo to jest jakby pogarsza ich stan, ta utrata przytomności i zwiększa prawdopodobieństwo, że zanim dotrze jakaś profesjonalna pomoc do nich, to takie osoby umrą. I tak samo tutaj właśnie ten duchowy sens, trwanie w nim grozi duchową śmiercią, dlatego najlepiej się z niego przebudzić. Takiego zastanowienia się wszystkim życzę, również sobie jak najbardziej, by też był w stanie zauważyć i przebudzić się duchowo. Dziękuję braterstwu za uwagę.